Zapraszamy na wiadomości. Agnieszka Wiśniewska
i Wojciech Grzywacz. Sejm przyjął ustawę o ochronie odbiorców energii. Teraz przepisami zajmie się Senat.
Rozwiązania przygotowane przez polityków Koalicji Obywatelskiej i Polski 2053 drogi zakładają przedłużenie do połowy przyszłego roku zamrożenia cen prądu oraz ograniczenie cen gazu i ciepła sieciowego.
Na ostatnim etapie prac do ustawy wprowadzono poprawkę, która obejmuje ceną maksymalną energii elektrycznej małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolników. W sejmowych komisjach usunięto z kolei przepisy dotyczące farm wiatrowych.
Politycy PiS-u postulowali wydłużenie zamrożenia cen energii na cały przyszły rok. Apelował o to podczas drugiego czytania wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.
Dlaczego państwo nie chcecie objąć ochroną polskich obywateli, gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorców, rolników? Nie chcecie objąć ochroną przez cały rok. Nie da się utrzymać tych cen w drugiej połowie roku. One wystrzelą w drugiej połowie. Apeluję do większości parlamentarnej, do posłów wnioskodawców o przyjęcie rozwiązań rządowych z projektu rządowego.
Politycy PiS-u podnosili też, że podczas prac w komisjach poseł wnioskodawca wyznaczał do odpowiedzi na szczegółowe pytania o projekt Adama Romanowskiego z kancelarii adwokackiej doradzającej firmom energetycznym.
Poseł Waldemar Buda wskazywał na sali plenarnej, że to sytuacja niespotykana.
Czegoś takiego w parlamentaryzmie polskim jeszcze nie było, żeby przyprowadzać osobę trzecią, która ma za posła wykonywać obowiązki. Ja prowadziłem kilka projektów poselskich w swoim doświadczeniu parlamentarnym, ale jeszcze nigdy nie miałem sytuacji, w której zabierałem osobę trzecią, która siadała koło mnie i jak ktoś się mnie o coś pytał, to ja mówię, ja nie wiem, ale ten pan wie. Dopiero na naszą prośbę się przedstawił i okazało się, że przyznał się, że część tej ustawy sam pisał.
W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało rozszerzenie wniosku do CBA i prokuratury w celu zbadania, w jakich okolicznościach powstał projekt posłów dotyczący mrożenia cen energii.
Przedstawiciele MSZ alarmują, że autorzy zmian w traktatach unijnych zmieniają taktykę.
Szkodliwe dla suwerenności państw zmiany mają być procedowane w ciszy i wolniej, relacjonował w Sejmie szef polskiej dyplomacji Szymon Szynkowski-Welsenk. Więcej w materiale Justyny Burzy.
Przedstawiciele MSZ-u podkreślają, że mimo zmian taktyki prace nad zmianami w traktatach trwają. Forsowane propozycje zakładają wzmocnienie roli unijnych instytucji i zlikwidowanie prawa weta, między innymi w polityce zagranicznej, obronności, edukacji czy kwestiach podatkowych. Minister Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że cały czas polska dyplomacja prowadzi konsultacje i uświadamia inne państwa o zagrożeniach. Zaznaczył, że presja na Brukselę ma sens. Szef MSZ-u zwrócił jednocześnie uwagę na zmianę taktyki urzędników. Propozycje zmian traktatowych mają najpierw trafić do Rady do spraw środowiska, a dopiero na wiosnę mają być procedowane na Radzie Europejskiej.
Czy to oznacza, że ten plan został powstrzymany? Nie. Ten plan został spowolniony. Plan tego, żeby forsować te zmiany traktatowe, można powiedzieć, że autorzy zreorganizowali się. Ich pomysł jest dzisiaj nieco inny, żeby procedować te zmiany w ciszy i wolniej, ale procedować je w taki sposób, żeby wiosną Rada Europejska podjęła decyzję o zwołaniu konwentu obradującego nad zmianami traktatowymi, a następnie na konferencji międzyrządowej. Dlatego tak ważne jest, żeby presja w tej sprawie była kontynuowana.
Obecny na konferencji wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński zaapelował do wszystkich polskich posłów o zdecydowany sprzeciw wobec propozycji zmian unijnych traktatów.
Powinien o tym mówić cały polski Sejm. Jeżeli słyszymy ze strony innych polityków, polityków innych opcji, innych partii w polskim Sejmie, że też się temu sprzeciwiają, mamy wątpliwości co do wiarygodności tych wypowiedzi w niektórych przypadkach, ale jeżeli tak w istocie jest, to dążymy do tego, żeby to znalazło odzwierciedlenie również w dokumentach Sejmu.
W polskim Sejmie na procedowanie wciąż czeka uchwała Prawa i Sprawiedliwości, w której wyrażony jest sprzeciw wobec zmian w traktatach, które niszczą suwerenność państw. Tymczasem prace trwają w Parlamencie Europejskim. Sprawozdanie Komisji do Spraw Konstytucyjnych ma trafić 12 grudnia pod obrady Rady Ministrów do Spraw Europejskich.
Sąd Najwyższy stwierdził w uchwale ważność referendum ogólnokrajowego z 15 października bieżącego roku. Nie wpływa to jednak na wynik referendum, bo frekwencja była za niska.
W sumie do Sądu Najwyższego wpłynęło 2275 protestów referendalnych, 316 uznano za zasadne. Zarzuty dotyczyły m.in. wydawania kart referendalnych.
Sprawą zajmowała się w czwartek cała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Jej prezes Joanna Lemańska przedstawiła uzasadnienie podjętej uchwały.
Wskazała, że przeprowadzanie w tym samym dniu wyborów i referendum nie prowadzi do oczywistego domniemania, że stawienie się wyborcy w lokalu wyborczym stanowi wolę udziału w obu głosowaniach.
W tej sytuacji za zbyt daleko idącą należy uznać interpretację, że z treści artykułu 52 paragraf 2 w związku z paragrafem 1 kodeksu wyborczego wynika zakaz formułowania przez członków obwodowych komisji wyborczych pytań zmierzających do ustalenia, czy wyborca chce otrzymać konkretną kartę do głosowania.
Zdanie odrębne do rozstrzygnięcia złożyło trzech sędziów, wśród nich sędzia Paweł Czubik, który nie zgodził się z kwalifikacją naruszeń dokonaną przez Sąd Najwyższy.
Wyborca może odmówić przyjęcia karty. Staje się to jednak dopiero po tym, gdy komisja wykona obowiązek ustawowy wręczenia kompletu kart do głosowania. Wszelkie rzekome uproszczenia tego procesu poprzez zadawanie pytań prowadzą do naruszania reguł ustawowych, których efekt może być mylnie utożsamiany z agitacją wyborczą lub kampanią referendalną i oddziaływać może na wyrażanie woli wyborców, to do sposoby rozstrzygnięcia sprawy. Niewątpliwie bowiem takimi działaniami można osiągnąć kwalifikowany skutek godzący w referendum poprzez zniweczenie osiągniętych efektów poparcia z uwagi na nieprzekroczenie 50% progu determinującego wiążący charakter referendum.
Kolejnych czterech sędziów Sądu Najwyższego zgłosiło zdania odrębne do uzasadnienia uchwały.
Wcześniej prokurator Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego, wskazał na nieprawidłowości wymieniane w protestach referendalnych. Wnioskował też o zbadanie przez biegłego ich wpływu na zachowania społeczne. Jednak postulat ten nie został uwzględniony. O uznanie referendum za ważne wniósł z kolei przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak.
W październikowym referendum Polacy odpowiedzieli na pytania dotyczące kwestii relokacji migrantów, muru na polsko-białoruskiej granicy, wieku emerytalnego i sprzedaży majątku należącego do Skarbu Państwa. Frekwencja wyniosła 40,91%.
Prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński powiedział, że w kolejnych kwartałach inflacja w Polsce będzie systematycznie spadać. Dodał, że jest to zgodne z projekcjami Banku Centralnego.
Profesor Adam Glapiński zaznaczył, że spadek inflacji będzie wolniejszy niż wtedy, gdy spadła od lutego bieżącego roku z 18,4% do 6,5% w listopadzie. Prezes NBP wskazał przy tym na argumenty, jakie przemawiają za postępującym spadkiem inflacji.
Mimo sygnałów ożywienia, dynamika aktywności pozostaje nadal generalnie niska. Mamy wzrost PKB, ale delikatny. Jednocześnie wcześniejsze silne zacieśnienie polityki pieniężnej przez Narodowy Bank Polski, czyli głównie podniesienie stóp procentowych, ale nie tylko, przyczyniło się zasadniczo do schłodzenia akcji kredytowej. Nawet jeśli dzisiaj widać pewne sygnały ożywienia na rynku kredytowym, to nadal ona jest silnie schłodzona do tego, co było wcześniej. To są te elementy, które wygaszają bardzo intensywnie inflację. Dlatego przewidujemy, że inflacja będzie nadal zmierzać w kierunku celu inflacyjnego i w ciągu 2 lat dojdzie do osiągnięcia tego celu.
Prezes Adam Glapiński powiedział też, że przyszłe decyzje dotyczące stóp procentowych będą zależały m.in. od wpływających na inflację decyzji przyszłego rządu. Chodzi m.in. o decyzje dotyczące cen gazu, prądu oraz VAT-u na żywność.
Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 5,75%.
Unijny Trybunał Sprawiedliwości po raz kolejny stanął po stronie frankowiczów. W wydanym orzeczeniu odmówił bankom wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i zwiększył prawo do odsetek za zwłokę dla kredytobiorców podważających ważność umów kredytowych.
TSUE uznał, że termin, od którego można domagać się od banku odsetek za opóźnienie w wypłacie wpłaconych mu środków, biegnie od chwili podniesienia przez kredytobiorcę zarzutu nieważności umowy kredytowej.
Dotąd w myśl uchwały Polskiego Sądu Najwyższego momentem tym nie było złożenie oświadczenia przez frankowicza, co powodowało, że tracił on sporo pieniędzy. Według Trybunału nie trzeba składać oświadczenia, aby skorzystać z ochrony, jaką daje prawo unijne.
To dobra wiadomość dla frankowiczów, mówi Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.
To orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prostuje uchwałę Sądu Najwyższego z 2021 roku, która w naszej ocenie była sprzeczna z prawem unijnym, a w praktyce powoduje ono to, iż do tej pory konsument musiał składać przed sądem oświadczenie o tym, iż jest świadomy skutków ewentualnego wyroku o nieważności umowy. I Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że nie jest potrzebny potrzebne składanie takiego oświadczenia. Jeżeli konsument jest świadomy, składając pozew do sądu, gdzie podnosi, że ta umowa jest nieważna, więc te działanie, które głównie w Warszawie, w sąd apelacyjny wymagał od konsumentów, jest po prostu sprzeczne z prawem unijnym.
TSUE przypomniał też, że prawo Unii stoi na przeszkodzie żądaniu przez bank rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału i ustawowych odsetek za zwłokę liczonych od wezwania do zapłaty. Żądanie od konsumentów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału Trybunał uznał za sprzeczne z prawem.
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się 25. sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu, współorganizowane przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Towarzyszyło mu hasło Spór o przywództwo, od tyrana do lidera.
Podczas sympozjum wystąpili prelegenci z Polski i zagranicy. Wśród nich był m.in. rektor toruńskiej uczelni. Ojciec dr Zdzisław Klawka, profesor AKSiM, poruszył temat wizja Boga, miłosierdzie czy tyrania. W tym kontekście wskazał na źródło zafałszowania obrazu Boga.
Jeżeli kwestionujemy istnienie zła i grzechu, jeżeli nie godzimy się na skończoność i przygodność ludzkiej egzystencji, rozumienie Boga polega także poważnej deformacji. Było to już widoczne w przypadku grzechu pierworodnego, gdy człowiek po raz pierwszy zafałszował prawdziwy obraz Boga i relacji z Nim.
Profesor Mieczysław Ryba zastanawiał się nad tematem, jaki lider dla Europy. Jak zauważył, współcześnie przywódcy coraz częściej są showmanami i manipulatorami, a nie ojcami narodu.
Jeśli tutaj mamy do czynienia z jakimś kryzysem wychowania, no to zostają nam proste emocje i pewne strumienie zachowań takich zupełnie irracjonalnych i wchodzimy. Wydaje się ten obszar, który Jan Paweł II określał mianem demokracji bez wartości, bez zasad, która zamienia się w ukryty totalitaryzm, no bo tu nie chodzi o realne dobro.
Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu odbyło się pod honorowym patronatem ministra edukacji i nauki.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja, Telewizja Trwam i Nasz Dziennik.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.